Być może spotkaliście się z pewnym zabiegiem, który na pierwszy rzut oka wydaje się tak bezczelny, że nikt nie mógłby się na niego nabrać. Takim, w którym to strona będąca ofiarą agresji zostaje nazwana agresorem. Na naszym podwórku to ci wszyscy brutalni aktywiści LGBTQ atakujący pokojowych narodowców, strajk kobiet szturmujący pokojowych policjantów, czy ogólnie progresywiści wylewające rzekę pomyj na pokojowe Ordo Iuris, do rzeczy czy inne neutralne i rzetelne postaci. Cóż, w tej sprawie mamy trzy wieści. Dwie złe i jedną neutralną. Pierwsza to, że to jedna z najczęściej stosowanych teraz technik propagandowych. Druga to, że praktyka pokazuje, że jest cholernie skuteczna. A trzecia, ta neutralna, to, że ta technika ma kilka nazw. Oskarżenie w lustrze, lustrzana propaganda czy lustrzana polityka. I będziemy używać tych terminów naprzemiennie. Zacytujmy siebie. Oskarżenie w lustrze, ukute w roku 1970 przez francuskiego psychologa Rogera Mukiela. To przypisywanie swojemu przeciwnikowi takich intencji, które samemu się posiada, albo wręcz realizuje. To nie my jesteśmy agresywni, tylko oni! My tylko musimy się bronić! W tym wideo omówimy sobie trzy kwestie. Podstawy oskarżenia w lustrze, potem zagłębimy się bardziej w użycie... akademicko-prawne, konkretnie w dziedzinie zwanej badaniami nad ludobójstwem. Tak, istnieje coś takiego. A w trzeciej pomówimy luźniej o tym, jak pewna wariacja tego pojęcia funkcjonuje na co dzień. Lustrzana propaganda przypomina chwyt erystyczny nazywany tu quoque, czyli ty również, zwany też czasem argumentem z hipokryzji. Polega on na wytykaniu oponentowi, że jego działania przeczą temu, co sam głosi. To jeden z pozamerytorycznych argumentów typu ad hominem, czyli atakujących osobę, a nie to, co twierdzi. Zatem niezależnie od tego, jak bardzo trafnie może opisywać osobę, nie mówi nam nic o wartości argumentu. Czyli jeśli ktoś wygłasza pochwałę weganizmu, zarazem połykając krowę w całości, nie mówi nam to nic. Ale to nic o samym weganizmie. Oskarżenie w lustrze jest to jednak coś więcej. Można je określić jako fałszywe, uprzedzające tu quoque. Uprzedzające, bo lustrzany propagandysta oskarża oponentów o coś, co mają rzekomo zrobić w przyszłości, a fałszywe, bo nasz propagandysta dobrze wie, że nie zamierzają tego zrobić. Jednak zgodnie z dewizą, że najlepszą obroną jest atak, propagandysta oskarża oponentów fałszywie, zanim sam zostanie oskarżony zgodnie z prawdą. Lustrzana polityka swoją strukturą przypomina też manipulację często stosowaną przez sprawców przemocy domowej, zwaną z angielskiego DARWO, co po polsku można przetłumaczyć jako 3Z. Zaprzecz, zaatakuj, zmień ofiarę w krzywdziciela. Czyli klasyczne, zobacz co przez ciebie zrobiłem. Mogłoby się wydawać, że taka metoda, która jest tak siermiężna, okaże się nieskuteczna. Jest jednak zupełnie odwrotnie. Do tego stopnia, że Biuro ONZ do spraw zapobiegania ludobójstwu i odpowiedzialności za ochronę uwzględnia ją w swoim ośmioczynnikowym modelu analizy ludobójstwa w kategorii motywacje sprawców i działania pogłębiające podziały międzygrupowe. Głównym źródłem, na którym będziemy się opierać, jest praca amerykańskiego prawnika i wykładowcy Kennetha L. Marcusa o tytule, cóż, Oskarżenie w lustrze. Pochodzi z 2012 roku i analizuje pojęcia lustrzanej propagandy głównie pod kątem zastosowalności w kryterium ludobójstwa. Choć to interesuje nas mniej, to nadal jesteśmy w stanie wyciągnąć z tej pracy kilka ważnych kwestii. Kilka przykładów historycznych, sześć funkcji oraz jedno dodatkowe pojęcie. Badaczka komunikacji i wykładowczyni prawa Suzanne Benesch zauważa, że lustrzana propaganda była wykorzystywana już w III Rzeszy oraz że ewoluowała wraz z działaniami nazistów. Przykładowo w 1941 roku główny propagandysta Józef Goebbels zwracał uwagę w swoich artykułach na sekretny żydowski plan sterylizowania Niemców, podczas gdy w Niemczech już trwała przymusowa sterylizacja Żydów i osób niepełnosprawnych. Zaś pod koniec 1943 roku przywódca SS Heinrich Himmler mówił o moralnym obowiązku unicestwienia tego ludu, który chce unicestwić nas, kiedy już oczywiście trwała pełna zagłada. Jednak prawdopodobnie najsławniejszym zastosowaniem oskarżenia w lustrze jest ludobójstwo w Rwandzie w 1992 roku, kiedy w przeciągu 100 dni większościowa grupa etniczna Hutu zabiła od 500 do 800 tysięcy osób z mniejszości Tutsi. Proces w tej sprawie przekształcił współczesne rozumienie ludobójstwa, a propaganda lustrzana została w nim wymieniona z nazwy. Jak pisze historyczka Alison Desforges w książce Nie pozostawić żadnych świadków, w rozpowszechnianej wtedy broszurze o nazwie widocznej na ekranie
anonimowy propagandysta wprost używa mukielowskiego terminu oskarżenie w lustrze i sugeruje Hutu, aby zarzucili wrogom dokładnie to, co oni sami i ich grupa planują zrobić. Strona, która używa terroru, będzie oskarżać drugą stronę o używanie terroru.
Dzięki czemu?
Przekona słuchających oraz uczciwych ludzi, że stali się celem ataku i mają prawo korzystać z dowolnych środków w ramach zasadnej samoobrony.
Najbardziej niesławnym przypadkiem jest zarzucanie Tutsim tego, że oczyszczą kraj z Hutu, wrzucając ich do rzeki Nyambarongo, do której to rok później Hutu wrzucali ciała Tutsich, aby wrócili tam, skąd pochodzą, czyli Abisyni, współczesnej Etiopii, co miało sugerować, że są obcymi w tym kraju. Proces, z którego pochodzi to zeznanie, spowodował, że termin oskarżenie w lustrze przeszedł do formalnej debaty. Markus podaje też trzy mniej bezpośrednie przykłady w historii USA, kiedy tego typu zarzuty weszły do mainstreamu. Pierwszy z nich to termin Indian Giver, który można luźno przetłumaczyć jako dać indiański prezent. To obraźliwe określenie na osobę, która coś daje, aby zaraz to odebrać albo zażądać czegoś w zamian. Pierwotnie termin wywodził się z nieporozumienia. Rdzenni Amerykanie stosowali tak zwaną ekonomię darów, w której zamiast ścisłej wymiany barterowej ma miejsce dobrowolna, ale silnie normowana kulturowo wymiana prezentów. Dlatego było dla nich oczywiste, że kiedy dadzą coś kolonistom, to ci się im za jakiś czas odwdzięczą. Dla kolonistów zaś oczywiste było, że skoro nie nastąpiła żadna wymiana na miejscu, ani żaden słowny kontrakt, to niczego nie oczekuje się od nich w zamian. Pierwotnie dość neutralny termin z czasem jednak nabrał wydźwięku pejoratywnego i Markus zastanawia się, na ile powiązanie terminu Indianin z łamiącym słowo nie wzięło się stąd, że historycznie... Cóż, to rząd USA najpierw dawał, a potem zabierał obietnice złożone rdzennym Amerykanom. Mielibyśmy więc tu przykład takiego, retroaktywnego użycia lustrzanej propagandy, które wynika z tak zwanego uprzedzenia wtórnego. O nim powiemy za moment. Drugi i dość podobny przykład to mit czarnego gwałciciela. Bardzo popularny w południowych Stanach w czasach tak zwanej rekonstrukcji i praw Jima Crowa. Czyli pod koniec XIX i na początku XX wieku. Oba te zjawiska były prawną i kulturową reakcją na emancypację niewolników. Według tego mitu czarni mężczyźni byli szczególnym zagrożeniem dla białych kobiet. Tu też mamy retroaktywne odwrócenie ról, bo jakby nie patrzeć, to czarne niewolnice były ofiarami wszelkiego typu przemocy, włącznie seksualną, ze strony swoich białych panów. A w latach, o których mówimy, nadal żyło wiele osób, które doświadczyło takiego traktowania, które było wtedy uznawane za normalne. Zaś przykład trzeci jest już zupełnie współczesny i śledzi historię mitu morderczego Żyda. Od średniowiecznych opowieści o rytualnym wykorzystywaniu krwi niemowląt do współczesnego... oskarżania Izraela o intencje ludobójcze. Powiedzmy, że w tej kwestii artykuł kiepsko się zestarzał, ale zostawmy sobie to na koniec. Dobrze, przejdźmy do czegoś mniej mrocznego. No, na tyle, na ile da się niemrocznie mówić o propagandzie nastawionej na krzywdzenie słabszych. Markus opisuje sześć funkcji, które ma spełniać lustrzana propaganda. Jej cele to szokować, uciszać, grozić, izolować, legitymizować i, ostatecznie, podżegać. Pierwsza z nich, czyli szokowanie, jest najbardziej podstępna, bo też najtrudniejsza do zauważenia. A to dlatego, że ukrywa się tak centralnie w środku pola widzenia. Widzicie, oskarżenie w lustrze jest absolutnie bezczelne. Do tego stopnia, że dla osób postronnych skala bezczelności wydaje się być jego słabością. Tak jednak nie jest. Późniejsze funkcje pokażą, w jaki sposób lustrzana polityka koryguje swoją bezczelność wobec osób postronnych. Jednak funkcja pierwsza, czyli szokowanie, jest zazwyczaj niewidoczna dla osób postronnych, bo ma działać na ofiary oskarżenia. Wyobraźmy sobie dwie osoby. Jedna z nich jest sprytnym złodziejem, zaś druga wzorowym, przestrzegającym prawa obywatelem, który nigdy nie przejdzie na czerwonym świetle, nie mówiąc już o nieustąpieniu miejsca w autobusie. Jeśli oskarżymy obie z tych osób o kradzież, to wytrawny złodziej co najwyżej zdziwi się, że ktoś się na nim poznał. Zaś ta druga będzie zszokowana, bo nawet nie przyszłoby jej to przez myśl. A tymczasem tu słyszy takie oskarżenia pod swoim adresem. I kiedy ona się tak zaszokuje, zaczerwieni i zapowietrzy, to złodziej będzie zmyślać jak z nut.
Jak uważacie, kto wypadnie lepiej w sądzie opinii publicznej?
No, ja tam jestem uczciwy, dlatego nie muszę się unosić honorem, jak słyszę takie rzeczy. A ten co? Kogo on chce przekonać swoim świętym oburzeniem? Ludzie, czy wy jesteście tacy naiwni, żeby się nabrać na to aktorstwo rodem z trudnych spraw?
Jest jednak jeszcze gorzej, bo oskarżenie w lustrze zazwyczaj dotyka jakiegoś doświadczenia traumy u tej grupy mniejszościowej. Inny przykład. Ktoś oskarża aktywistkę na rzecz osób trans o to, że popiera okaleczanie dzieci i niszczenie rodzin. Co jest bardzo powszechnym zarzutem ze strony pewnych środowisk. Jednak sama ta aktywistka właśnie wczoraj organizowała pobyt w tymczasowym hostelu dla młodej trans dziewczyny, która uciekła z domu po tym, jak ojciec postanowił jej wybić te rzeczy z głowy. Fizycznie. Dla naszej aktywistki to codzienna rzeczywistość, więc oskarżenie będzie dla niej szokujące nie tylko dlatego, że jest niewinna, ale że wie z autopsji, z jakim bólem wiąże się to, co jest jej zarzucane. I tu wchodzi druga funkcja – uciszać. Bo zanim ta osoba będzie mogła powiedzieć coś na swoją obronę, to najpierw będzie musiała wyjaśnić, dlaczego zarzut jest błędny. Co być może robiła już wiele razy. A czasem, zamiast wykonywania tej pracy emocjonalnej, łatwiej jest po prostu milczeć. O czymś podobnym wspominaliśmy w naszym materiale o wyzysku epistemicznym. O, tutaj. Czyli o sytuacji, w której mniejszości zawsze muszą tłumaczyć się z bycia mniejszościami i zawsze odpowiadać na pytania dotyczące mniejszości. A jeśli postanowią tego nie zrobić, to cóż, będzie to wykorzystane przeciwko nim. Do tego, jeśli nasza aktywistka będzie się broniła, propagandysta zawsze może jej zarzucić, że robi to za bardzo. Skoro samo oskarżenie niejako przypisuje jej wielką, tajemniczą moc okaleczania dzieci i niszczenia rodzin, to będzie mógł on wykorzystać tę fałszywą percepcję, gdy tylko aktywistka za bardzo podniesie głos.
No, bo przecież każdy wie, że tylko winny się tłumaczy, a te baby od czarnych protestów to niby co? Słyszałeś, jak one rzucają wulgaryzmami? I myślisz, że co, nie będą miały problemu z mordowaniem niewinnych dzieci?
Zatem funkcja uciszająca oskarżenia w lustrze umieszcza osobę oskarżaną w impasie. Nie wypowie się – źle. Wypowie się – też źle. I dokładnie o to chodzi. Im mniej szans dla ofiary na obronę, tym lepiej ta metoda działa. Trzecia funkcja to grożenie. Bo koniec końców, jeśli ktoś jest winny, to chyba powinien ponieść jakąś karę. Prawda? Póki co jakąś tam nieokreśloną, ale coś kiedyś.
No, no, takich rzeczy nie powinno puszczać się płazem. My tam dobrze widzimy, co wy robicie. I nie tylko wy, ale ci, co wam pomagają też. Każdemu zdrowemu człowiekowi powinny się od tego jeżyć włosy na karku.
Tak, aspekt groźby jest wymierzony nie tylko w grupę mniejszościową, a również w osoby sojusznicze. A może nawet zwłaszcza w nie, bo one, w odróżnieniu od mniejszości, nie są nawykłe do znajdowania się na celowniku. Oczywiście tu warto zapytać na temat czego jest ta inna opinia i czy aby to rzeczywiście jest opinia taka sama jak to, czy X jest dobrym filmem, czy jednak stwierdzenie jakichś nieistniejących faktów.
Czwarta funkcja to izolowanie. Od krytyki, z którą spotykają się otwarte uprzedzenia.
Bo przecież kiedy propagandysta atakuje naszą aktywistkę, to nie jest transfobia, on tylko wyraża swoje obawy. Takie, które może nie są zgodne z politycznym mainstreamem.
No co, tak wam przeszkadza, że idę pod prąd? Że jak nie jestem lemmingiem ani NPC-em, to już nie mam prawa do swojej opinii? Bo jak tylko ktoś się z wami nie zgadza, to już od razu rasizm, mizoginia czy inna transfobia? Samo to, że już mnie tak atakujecie, pokazuje, że coś możecie mieć na sumieniu.
Funkcja izolująca oskarżenia w lustrze działa przez to, że naśladuje buntowniczy dyskurs polityczny. No, przynajmniej na poziomie stylistycznym. To trochę podobnie jak z tą wymówką, że ja tylko zadaję pytania. Dwie ostatnie funkcje to najcięższy kaliber. Funkcja piąta to jest legitymizowanie, czyli usprawiedliwianie. Cóż, jeśli ta mniejszość chciałaby nas wykończyć, to potencjalnie możemy podjąć jakieś środki obronne. Dzięki temu akty przemocy, nawet akty ludobójstwa, stają się akceptowalne. Podobnie jak zabójstwo jest uzasadnione, jeśli zostało dokonane w samoobronie. No ale najpierw musimy mieć tę sytuację samoobrony. I tu wchodzi funkcja szósta. Podżeganie. W słowach Benesz, o ile metody, takie jak dehumanizacja, ułatwiają ludobójstwo, tak oskarżanie w lustrze czyni je koniecznym. Bo skoro ta mniejszość rzeczywiście chce nas wykończyć, to nie mamy wyboru. Albo my, albo oni.
Oczywiście zabijanie jest złe i moralnie naganne, ale czasem jest konieczne. Widziałeś, co oni chcą zrobić? I to jest dla ciebie okej, żeby nam się to przydarzyło? Jeśli się nie przyłączysz do wytępienia ich teraz, to sam wydałeś na nas wyrok. Że my na nich jakiś wydaliśmy? O nie, nie. To oni sami na siebie wyrok wydali, kiedy tylko postanowili zrobić te potworności. Sami wykluczyli się z bycia traktowanymi jak ludzie. Nie będziemy czekać na żaden sąd. Mamy moralny obowiązek bronić się. Za wszelką cenę.
Ten właśnie aspekt oskarżenia w lustrze jest uznawany za przyczynek do uznania danych działań za ludobójstwo. O ile wszystkie wcześniejsze funkcje były po prostu jakąś formą oczerniania, tak tu mamy podżeganie do zbrodni. I choć paradoksalnie nie jest jawnym wezwaniem do przemocy, to uznanie twierdzeń lustrzanej polityki za prawdziwe nie pozostawia żadnego innego wyboru niż prewencyjne podjęcie przemocy. Okej, najcięższe za nami. W całej tej dyskusji należy pamiętać o jednym. To To, że lustrzana propaganda była wykorzystywana w sytuacjach ludobójstwa, nie znaczy jeszcze, że A. sama z siebie wystarczy do ludobójstwa, ani że B. jest jego nieodzownym składnikiem. Mówiąc bardziej ściśle, nie jest warunkiem ani wystarczającym, ani koniecznym dla ludobójstwa. Markus argumentuje, że głównym prawnym zastosowaniem tego pojęcia ma być udowodnienie, że osoby rzeczywiście miały motywację do podżegania do przemocy. To wszystko nie znaczy jednak, że C. oskarżenie w lustrze nie jest szkodliwe. Bo jest. Po prostu nie zawsze prowadzi do tej najgorszej z konsekwencji. Opiszmy jeszcze jedną ciekawą kwestię z artykułu. Mówiąc o psychologicznych aspektach oskarżenia w lustrze, Markus zauważa ten najbardziej oczywisty. Że jest to projekcja, czyli przypisywanie osobie czy grupie własnych niechcianych emocji, które wtedy zaczynają wyglądać jak realne zewnętrzne zagrożenie. To nie ja boję się X, to X są obiektywnie groźni. Jednak projekcja nie jest tu jakaś wyjątkowa, bo stanowi część składową praktycznie wszystkich uprzedzeń. W przypadku lustrzanej propagandy może jednak osiągnąć jedną ze swoich szczytowych form w postaci tzw. uprzedzeń wtórnych. To uprzedzenia, które, to może zabrzmieć paradoksalnie, wynikają z zakazu uprzedzeń. Zaraz co? Otóż, jak już mówiliśmy, we współczesnym społeczeństwie pewne zachowania są nieakceptowalne. Jawne nadużycia seksualne, otwarty rasizm, wrogość fizyczna czy słowna, no, w pewnych postaciach, i tak dalej, spotykają się z otwartą stygmatyzacją. Jako społeczeństwo nauczyliśmy się, że te zachowania nie prowadzą do niczego dobrego, dlatego też je piętnujemy. Uprzedzenia wtórne pojawiają się w reakcji na tę stygmatyzację. Ich prekursorem było pojęcie wtórnego antysemityzmu, pierwotnie zauważone przez filozofa Teodora Adorna, a podsumowane przez kogoś innego w zjadliwym cytacie: Niemcy nigdy nie wybaczą Żydom za Auschwitz. W tym przypadku chodziło o podejście tej części Niemców, którzy nie negowali Holokaustu czy udziału Niemiec w nim, ale równocześnie uznawali Żydów za współwinnych w jakimś stopniu. To psychologicznie działa tak. Ponieważ uważali siebie i ogół Niemców za dobre osoby, a zarazem dostrzegali złe działania, które ten dobry ogół niegdyś się dopuścił, to doświadczali dysonansu poznawczego, czyli stanu napięcia psychicznego, który pojawia się, kiedy utrzymujemy w umyśle dwa wzajemnie sprzeczne przekonania. Żydzi, nawet ci nieżyjący, jako niewinne ofiary stanowią wstydliwe wspomnienie tej niezgodności. Dlatego trzeba było uczynić ich choć trochę winnymi. Tu może dochodzić też tak zwany fenomen sprawiedliwego świata, czyli błąd poznawczy, który nakazuje nam odruchowo traktować świat jako sprawiedliwy, w którym złe rzeczy nie przydarzają się dobrym ludziom bez powodu. Ogólnie z uprzedzeniami wtórnymi mamy do czynienia, kiedy członkowie grupy większościowej nie potrafią poradzić sobie z poczuciem winy za uprzednie złe traktowanie osób z grupy mniejszościowej. Nawet, lub zwłaszcza, kiedy to nie oni się go dopuszczali. Dlatego wykorzystują mechanizmy kompensacyjne, takie jak uzasadnienia.
No a widzicie, jak się ubierała? I dlaczego w ogóle piła alkohol?
Zmiana tematu.
No okej, może i są źle traktowani, ale czy to ma usprawiedliwiać zamieszki?
Wybielanie siebie.
Ja nie mam nic przeciwko feminizmowi, ale teraz poszedł za daleko i stał się walką o przywileje.
Albo już centralnie teorie spiskowe.
To nie żaden klimat, tylko Unia chce zniszczyć nasze rolnictwo, żebyśmy musieli jeść robaki.
Złośliwie można to ująć jako sytuację, w której mniejszość jest obwiniana za to, że większość ponosi konsekwencje swoich działań. Dobrze, zatem przejdźmy do tej mniej formalnej części, bo pewną nieformalną wersję oskarżenia w lustrze spotyka się nader często i ta już nie ma konotacji zbrodniczych. Zazwyczaj sprowadza się do pewnej uproszczonej wersji tu quoque, czyli no może ja robię X, ale ty też, nawet jeśli to nie jest prawda. Nie, czekaj, zwłaszcza jeśli to nie jest prawda. To tani chwyt, ale jak to mówią, tanie chwyty są dobre, bo są dobre i tanie. Czyli wymagają zerowego wysiłku, a jakoś tam działają. O, i tu możesz się wewnętrznie obruszyć, że to może działa na jakichś prymitywów, ale nie na ciebie, jednostkę inteligentną, wybitną i krytycznie patrzącą. Oczywiście, na pewno taką jednostką jesteś, skoro oglądasz nasz kanał, a jednym z największych dowodów inteligencji i krytycznego spojrzenia jest wspieranie Myśleć Głębiej w serwisie Patronite. Link tuż pod wideo. Ale nawet najlepszym zdarzają się chwile słabości. Na przykład wtedy, kiedy odruchowo starają się spojrzeć krytycznie na obie strony. Bo widzicie, kiedy na chwilę przestaniemy patrzeć uważnie, to oskarżenie w lustrze ma potencjał przenieść ciężkość argumentu jednej strony na drugą. Zobaczmy to na przykładzie. Antoni Aktywista w rozmowie ze Zdzichem Złośliwcem tłumaczy, jak negacjonizm klimatyczny jest wytworem spółek paliwowych, które nawet w 2022 roku dostały 7% światowego PKB w ramach dopłaty. Podaje przykład firmy Exxon, która zleciła własne badania w latach 70., a gdy okazało się, że są zgodne z konsensusem naukowym, wykorzystała ich wyniki, aby zabezpieczyć swoją infrastrukturę, natomiast publicznie negowała konsensus i wpłacała pieniądze na organizacje negacjonistyczne. Podaje, że na ostatniej konferencji klimatycznej w Dubaju była rekordowa dotychczas ilość lobbystów paliwowych. Tymczasem Zdzichu po prostu odpowiada:
wszystko ładnie i pięknie, mnie tylko zastanawia jedna rzecz. Kto wam za to płaci?
I tu, jeśli nie jesteśmy uważni, trochę przytakniemy Zdzichowi. Okej, Antoni przytoczył ton argumentów, zaś Zdzichu zero, ale przecież nie byłby chyba tak bezczelny, żeby jawnie kłamać. Antoni zbudował pewną podstawę do rozumienia świata, zaś Zdzichu wydaje się akceptować i budować na niej. I jeśli nie będziemy uważni i zaakceptujemy to założenie, to odruchowo możemy niejako przenieść część właśnie usłyszanych zarzutów na drugą stronę. Choć w rzeczywistości Zdzichu nic nie powiedział. Po prostu wykorzystał naszą naturalną podejrzliwość. Cóż, jak mówiliśmy, ta potoczna propaganda lustra to chwyt tani, ale dobry. Oczywiście to nie znaczy, że taki Zdzichu jest jakimś geniuszem strategii. To, że odbija, bardzo często wynika po prostu z braku argumentów i poczucia tego, że jakoś musi obronić swoje stanowisko. Często pod naszymi wideo, w których rozpracowujemy bzdury takich kanałów jak Wojna Idei, pojawiają się komentarze w stylu: no, mówicie, że Szymon mówi manipuluje, a sami nie jesteście lepsi, aż szkoda wymieniać te wszystkie nieuczciwe chwyty. Nic nie zostało powiedziane, ale jest wrażenie, że coś zostało powiedziane. I cyk, pora na CS-a. Zatem, jak sobie radzić z lustrzaną propagandą? Cóż, rady będą praktycznie takie same jak te, które zwykle dajemy. Wiedza to połowa zwycięstwa, więc warto zauważyć, jaki chwyt stosuje oponent. Zaś w tym przypadku drugą połową zwycięstwa będzie odpuszczenie sobie. Ten chwyt jest tani, ale dobry będzie jedynie o tyle, o ile zadziała. Czyli gdy na przykład postanowisz stworzyć elaborat, dlaczego oponent się myli, zasypiesz przykładami, zmarnujesz masę czasu na research i wklepywanie komentarza, a w odpowiedzi usłyszysz:
aha, czyli jedni są winni całego zła, a ci drudzy to oczywiście kryształowo czyści, nie?
Czyli znów wszystkie twoje argumenty zostaną użyte przeciwko tobie. Dlatego warto co najwyżej wypunktować brak argumentów i zostawić. A przede wszystkim nie dać się wkręcić w niepotrzebne walki. Przedostatnia kwestia. Jak już wiecie, czym są oskarżenia w lustrze, to będziecie widzieć je wszędzie. Na przykład ciekawi nas, kiedy pojawi się komentarz mówiący, że kiedy namawiamy do głosowania przeciwko homofobicznym politykom, to dokonujemy dokładnie tego samego i chcemy zniszczyć ludzi ze względu na ich poglądy. Pozostała jeszcze jedna rzecz, która trochę wisi w powietrzu. Widzicie, Kenneth Marcus jest aktywny w organizacji prożydowskiej, zajmującej się zwalczaniem antysemityzmu i jego artykuł poświęca mu dużo miejsca, w tym tak zwanemu odwróceniu Holokaustu, czyli argumentowi, że współczesny Izrael robi dokładnie to samo Palestynie. W obliczu tego, co dzieje się tam przez ostatnie pół roku oraz jak aktywna jest izraelska propaganda, postanowiliśmy wyciąć te wszystkie odniesienia. I niestety, oskarżenie w lustrze ma odniesienia również do tego konfliktu, kiedy walka wyzwoleńcza Palestyńczyków jest traktowana jako równorzędna z chęcią ludobójstwa, podczas gdy ludobójstwo już się dokonuje. Czy to w postaci ponad 30 tysięcy ofiar, z czego 2/3 było cywilami, czy nadchodzącej i sztucznie wywołanej klęski głodu. Czy Damiana Sobola, zabitego wraz z innymi wolontariuszami przez siły izraelskie za to, że ośmielili się z tym głodem walczyć. Ich organizacja, World Central Kitchen, wycofała się ze strefy gazy, więc o tyle odniosło sukces. Z drugiej strony śmierć osób z zagranicy, których działania były niekwestionowanie bohaterskie, spowodowało wielką falę krytyki z tejże zagranicy. Okej, a teraz będziemy trochę małostkowi i prywatowi. Bo widzicie, jeśli chcecie wiedzieć, jak działa tego typu prawdopośrodkowa propaganda, to pewien bardzo rozsądny publicysta w całym wideo bardzo potępia ten atak oraz wszystkie zbrodnie wojenne w najmocniejszych możliwych słowach.
Jeżeli komuś się cała ta sytuacja wydaje, że brzmi jak zbrodnia wojenna, no to tak właśnie wygląda. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wszczął śledztwo dotyczące potencjalnych zbrodni wojennych Izraela. Wtedy ONZ stwierdziło, że ten atak nosi znamiona zbrodni wojennej. I jeżeli ktoś ma opinię, że Izrael dokonuje zbrodni wojennych, to taka opinia wydaje się być uprawniona całkowicie. W tym tygodniu być może mogła się po prostu zdarzyć kolejna zbrodnia, tak?
Jednak, mówi, przy tej całej krytyce podkreśla, że należy pamiętać równocześnie, że...
Jednym z haseł, które powtarzał w wielu miejscach ambasador Izraela, jest to, że to, co się teraz u nich dzieje, to jest walka między cywilizacją a barbarzyństwem. No i tutaj warto zauważyć, że to jest właściwie słuszna ocena. To znaczy, przy tej ogólnej, krytycznej ocenie działań Izraela, można jednak pamiętać, że obecne stadium konfliktu zaczęło się od tego, że 7 października Palestyńczycy zamordowali w absolutnie bestialski sposób 1200 Żydów. Nie, że to jest walka cywilizacji z barbarzyństwem, jest zasadniczo słuszne i to w najmniejszym stopniu nie usprawiedliwia tego, co Izrael robi cywilom teraz, tylko opisuje to, żeby przypomnieć, że słowa Izrael popełnia zbrodnie wojenne to jest tak naprawdę połowa zdania, które w całości być może powinno brzmieć, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne na wojnie przeciw ludziom, którzy obcinają głowy dzieciom.
Ten fragment o dzieciach nigdy nie został potwierdzony. Zatem bonusowo dostajemy fake newsa w służbie zdroworozsądkowego prawda leży gdzieś po środku. Oczywiście Szymon zaraz powie, że prawda nigdy nie leży dokładnie po środku, a bliżej którejś ze stron. Więc skorygujmy się. W jego wersji prawda nie leży dokładnie pomiędzy faktem i kłamstwem, a zawsze bliżej któregoś z nich. Więc jeśli zastanawiacie się, dla kogo robi się tak siermiężną propagandę, to dla właśnie takich osób jak Szymon mówi, które przetworzą ją na coś bardziej strawnego dla innych.
Jeżeli podobają Wam się takie koszulki albo kubki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, to zapraszamy tradycyjnie do sklepu zależy.pl.
Cóż, jak to powiedział ktoś, kto dla odmiany posiada kręgosłup moralny?
I moje ulubione przysłowie polskie, być może naziści eksterminowali Żydów, ale pamiętajmy, że Żydzi też nie przepadali za nazistami.
Także, kochane osoby, zatrzymajcie się, pomyślcie i nie łapcie na żadną propagandę. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Hej kochani, jeszcze słówko na koniec. A będzie to słówko miłości w stronę naszych patronów, którymi między innymi są Ada Pieńkowska, Adrynianian Głuchowski, Czabata, Czerwony Profesor, Czkawka, Dominik Zbruk, Eragon, Filip Hazubski, Jean, Grzegorz P., Jacek Kiliański, Jakub Piekoszewski, Jan Danecki, Jarosław, Kamil E., Kamil Stasiak, Konrad Czajka, Loken, Maksym Stecwych, Malwina, Marcin Harasimowicz, Marcin Szymański, Mariusz Pankał, Mariusz Wo, Michał Piotrowski, Michał Słowik, Miciech, Miki Fiki, Misza, Mordechaj Gumibaum, Nulenstein, Ouli, Paweł Bieliński, Paweł Kalinowski, Paweł Nowak, Paweł Pawlik, PFM, Piotr Cieślik, Piotr Strzemieczny, Piotr Szeliga, Piotr Więckowski, Praptak, Przemek Koblański, Przemysław S., Stribi, Szefo, Anderlej, Wodzu Metal, Wojtek Gasperowicz oraz Zuza K. Kochani, dziękujemy Wam. Kochamy Was i ślemy same dobre energie w Waszą stronę. A jeśli nas wspierasz, a nie przeczytałem Cię lub nie dostałaś awatarka, to proszę daj nam znać, to nadrobimy w pierwszej kolejności na kolejny raz. Natomiast ze spraw organizacyjnych... Tu pan z przyszłości, około 20 minut. Zapomniałem zapowiedzieć, że w kolejnym odcinku planujemy szybkie omówienie pewnej niesławnej rozmowy, która odbyła się na pewnym niesławnym kanale YouTube'a. Tak, myślę, że to było dość istotne do wspomnienia w pierwszej kolejności, zamiast robić dogrywki. No nic, wracamy do mnie z przeszłości. To tylko mała uwaga ode mnie. Wiem, że ten odcinek był momentami dość ubogi w wizualizację, to przez to, że z jednej strony staramy się wrzucać trochę mniej pomniejszych żarcików. No dobra, ja się staram, w sumie nie żeby charakter materiału temu sprzyjał. A z drugiej strony temat jest na tyle ciężki, że trzeba uważać, aby nie wrzucić czegoś demonetyzującego. Chociaż i tak pewnie nas to złapie. Wiecie, jakie to jest ograniczające? Kiedy nie można czegoś pokazać albo powiedzieć... I... Albo... Bo zaraz algorytm się przyczepi i znowu po kieszeni. Dlatego jeszcze raz dziękujemy naszym patronom. Może nasze audio jest za czyste... Jakbym dawał muzyczkę w tło, to by wykiwało komputery Google, a tak to jak się zamykam jest cicho. Taka o. Cisza. Trzymajcie się i do następnego. Pa.